poradnik motoryzacyjny.
I w studio, proszę Państwa, nie zaskakuję Państwa, jeżeli powiem, że jest Wojciech Wielich, bo to wiecie. I już teraz zrobiło się, w zasadzie stało się pewną tradycją, że pojawia się tu kolega, tak. Bartosz, przepraszam,
Stypa
tak, i tego. I co najważniejsze, że bardzo mi się to zaczyna podobać, bo Bartosz zrobi kanapki, tu leży talerz kanapek i zaraz będzie nas częstował. Bo on w ogóle nie dokonał czegoś takiego, co się nazywa wkupić się.
Faktycznie.
Dobrze mówię, Wojtek?
Dobrze mówisz, tak.
Zero. Żeby tu normalnie przyjąć jakiś liść sałaty.
Po przyjacielsku.
Jakiś liść sałaty albo liść kapusty.
Tak. No nie.
Ale wiesz, ile lat mnie kosztowało to wkupywanie się?
Ale u kogo?
U Wojtka. Wojtka poznałem w 91 roku.
No dobrze, ale u mnie się nie musiałeś wkupywać.
Ale ty tylko o jedzeniu, tak?
Nie, dlaczego o jedzeniu? Jeżeli ty mówisz, że liść sałaty jest jedzeniem, to ty teraz mi zbiłeś i wytrąciłeś argument, bo odrzuciłem ciebie na bok. Nie bądź taki Wielich, wiesz?
Dobrze.
Dobra, idziemy. Temat jaki, Wojtek?
Za chwilę będziemy mówili o twoich ulubionych samochodach Zastawa z cyklu...
1100 na przykład.
Tak, z cyklu samochody naszej młodości, ale to za chwilkę. Mhm. Zacznę od... najpierw, bo jest Bartek Stypa, to zawsze jest kłopot. Ze studia go nie można wyprosić, więc odwrócę kolejność. Zacznę od porady samochodowej najpierw. Zawsze poradę ma na końcu, a kłopot jest z Bartkiem, to, ale mniejsza z tym. Dobra. W miniony piątek zadzwonił słuchacz, ale do końca myśmy nie mieli czasu porozmawiać. Właściciel 2016 Honda HR-V. Mam jesienną poradę samochodową, po raz drugi mam jesienną poradę samochodową dotyczącą przeciągu wodnego. Jest okres klimatyzacji i gorąco cały czas jest i byłem przekonany, że ten pan, który narzeka na gromadzenie się wody po stronie pasażera na podłodze i podejrzewałem, że wężyk się odlotowy od klimatyzacji się zatkał. Ale pan już przerobił ten temat. Powiedział, że ten wężyk, ten drain hose po angielsku, jak się mówi, przetkał i trochę mnie zagiął. Ale w tym sensie, że poradziłem panu, ażeby wężem ogrodowym polewał samochód, a ktoś musi siedzieć w samochodzie z latarką najlepiej i podglądać. Może można...
Podglądać?
Podglądać w samochodzie.
Aha. Nie wiem, dziwnie mi się kojarzy.
Nie.
A czym się tobie skojarzyło?
Podglądanie to też od wnętrza samochodu przy pomocy latarki.
A, rozumiem.
Szukanie przeciągu wodnego. I podejrzewałem, że w tym momencie, że może szyba przednia cieknąć, albo drzwi po stronie pasażera. To jest możliwe, ale są jeszcze inne możliwości, proszę słuchacze. Na podszybiu, czyli tam są kratki wlotowe, tam gdzie wycieraczki wychodzą z na szybę, są kratki wlotowe i jeśli zatkana jest taka dziurka odlotowa, to może woda się przelewać też. Albo jeśli jest sunroof, myśmy z tym panem nie mówili o sunroofie, szyberdach. Tak, piękna polska nazwa, tego nie lubię, tego szyberdach. Bo to niemiecka jest nazwa.
Niemiecka, nie? Chyba.
No to niemiecka, szeregia. Wszystko, co najgorsze, to jest niemieckie. Tylko boszowskie w injektorze. Ale do rzeczy. Jeśli sunroof jest, proszę kierowca, jeśli mamy sunroof może być też zatkany. Należy w tym momencie sunroof, bo sunroof ma cztery wężyki odlotowe z przodu i dwa z tyłu. I należy sunroof otworzyć i spróbować przetkać te rurki odlotowe, bo się mogą to się zatkać. Jak powiedziałem przed chwilą, to jest 2016 Honda HR-V. Zakładam, że auto nie było nigdy wypadku. To nie jest auto rebuild, bo z rebuildami to są może inne kłopoty. No ale jeśli potrafimy sami się pobawić i to sobie może trochę pieniążki oszczędzić, jeśli zdiagnozujemy, że szyba przednia cieknie, no to szyba trzeba wyciągnąć, to trzeba udać się albo do body shop, albo do jakiegoś polskiego warsztatu, który wyjmie szybę w nadziei, że szyba nie pęknie. Tak się zdarza
bo
czasami.
Bo to też trzeba umieć.
Tak.
Bo ona jest tak, takie ma...
Na klej. Małe fiaty, duże fiaty były na górze. Pamiętamy, tak. Na sztulek się robiła.
Tak jest, tak. Znakomicie.
No ale jeśli boczne drzwi przeciekają, no to trzeba sprawdzić, czy te uszczelki nie są uszkodzone. Należy się posłużyć taśmą papierową, zaklejać w różnych miejscach. Albo drzwi, albo szybę. No i chyba tyle z tych jesiennej porady samochodowej. Mam nadzieję, że nikomu to się nie zdarzy w okresie najbliższej jesieni albo zimy, bo przecieki wodne są bardzo szkodliwe. Znam przypadki, że jeśli airbag controller module znajduje się pod tapicerką podłogową, to poduszki mogą wybuchnąć.
Co ty mówisz?
Tak się zdarza. Byłem świadkiem tego wielu rzeczy.
Mogę cię wykorzystać? Powiedz, czy opony te koreańskie jakieś na kasie nadwęczone są dobre? Humo?
Nie bardzo.
Nie?
Nie bardzo. Kumho nie bardzo. No zawsze trzeba patrzeć na odczyty. Może kumho się poprawiło, ale bym kumho nie kupował. Zawsze twierdzę, że Goodyear, Assurance to są doskonałe opony, na które sam jeżdżę. No i tyle.
Okej.
Okay. Także kumho lepiej nie. Zacznę od informacji z Niemiec pochodzący firma Volkswagen. Twierdzi, że będzie musiała zwolnić od 15 do 30 tysięcy pracowników w samych Niemczech. Nie sprawdzałem przez moje lenistwo, ile firma Volkswagen zatrudnia pracowników, ale globalnie sprawdziłem, to 680 tysięcy na całym świecie. Volkswagen to jest potężna firma.
680 tysięcy?
Na całym świecie. W Brazylii, w Meksyku, w RPA, no, w Chinach oczywiście. Volkswagen był pierwszą albo drugą firmą na świecie. Przegrywał albo z Toyotą, albo z General Motors. Jest aktualnie na 7. miejscu, bo Chińczycy się wepchnęli.
Chińczycy się umieją wepchnąć.
Ale Volkswagen, do tematu dochodząc, zwalnia tempo, zwalnia pracowników, bo samochody elektryczne się kiepsko sprzedają. I Audi fabryka elektryczna, Audi samochód elektryczny fabryka w Brukseli jest zagrożona. Także trudne będą rozmowy pomiędzy związkami zawodowymi IG Metall i firmą Volkswagen, bo to zawsze dla firmy, która zwalnia pracowników, to jest kłopot. General Motors ma nowego kooperanta. Hyundai. To się trochę dziwię, ale Hyundai też może być cennym pomocnikiem, jeśli chodzi o kolaborację z General Motors, bo niektóre elementy w firmie Hyundai są tanie produkowane. Czy w Korei Południowej? Nie wiadomo, czy General Motors będzie do amerykańskich samochodów stosowało swoje, znaczy koreańskie części, ale na przykład w Chinach, bo w Chinach Buick ma się dobrze. Buick elektryczny i spalinowe. Także może koreańskie produkty będą wykorzystywały, ale przypomnę historię dobrych partnerów firmy General Motors. Swego czasu w latach 80. to 50-50 był układ pomiędzy Toyotą i General Motors. General Motors miał fabrykę, starą fabrykę, użyczyło we Fremont w Kalifornii i pamiętamy czasy Toyota Corolla, kiedyś była importowana z Japonii, a myśmy jako Amerykanie wybudowali na tej bazie Geoprism. Geoprism to było to samo co auto, które to było produkowane na ziemi amerykańskie. Toyota Tacoma też powstała na ziemi amerykańskiej, to były pierwsze egzemplarze. A potem niektórzy pamiętają jeszcze, że Motors miał Pontiaca Vibe. Też porządne auto, taki small crossover. I faktycznie ta współpraca trwała chyba 12 lat. Jakoś w końcu General Motors pozbyło się Toyoty, w tym sensie, że General Motors stało na skraju bankrupcji, 2009 rok. Ale w międzyczasie podjął współpracę General Motors z Hondą. I współpraca z Hondą rozwija się dobrze w kwestii samochodów, które samodzielnie jeżdżą bez kierowcy. I chodzi o współpracę z autem, z napędem wodorowym. Także współpraca z Hondą cały czas istnieje. A Honda Prolog to jest taki mniejszy SUV, samochód elektryczny, i Acura ZDX to jest napęd elektryczny General Motors. Także współpraca z General Motors opłaca się Hondzie też. Subaru, Honda, General Motors wykupiło 20% udziału w Subaru przez kilku lat, inwestując $1.5 miliarda, ale w końcu od General Motors odstąpiło w roku 2005 udziały Subaru, komu innemu sprzedając. Była współpraca z Fiatem. No, we Fiata General Motors wywalił $2.5 miliarda. Tak koledzy sobie tak szastali z Detroit pieniędzmi. I w końcu te udziały odsprzedali komu innemu. W tym sensie, znaczy zapłaciło, że zainwestowali 2,5 miliarda we Fiata, a 2 miliardy zapłacili Fiatowi, a Fiat wykupił potem Chryslera w całości. Takie się zdarzały historie. Podjął swego General Motors współpracę z Nissanem Renault. I to specjalnie to było pudło, co się nie udało. Swego czasu zainwestował General Motors w PSA. PSA to jest Peugeot Citroën. To w roku 2012, jak odnalazłem te informacje. I to specjalnie tak nigdy się nie udawało. Inny jest projekt, bardzo mało znany projekt, a ona się nazywa, to spółka BMW Honda Hyundai Mercedes-Benz i Stellantis, która funkcjonuje, Toyota się dołączyła do w kwestii chargerów do samochodów elektrycznych. Plan przewiduje do 35 roku, że powstanie w ramach tej istniejącej spółki 30 tysięcy chargerów na terenie USA. To w końcu się poprawia sytuacja z tymi chargerami, które zawsze brakuje. No i jeszcze aż kilka informacji mam, że w końcu Ram to jest Dutch Ram dawny, wypuści w przyszłym roku samochód elektryczny, to będzie konkurent Lightninga, Ford F-150 i Rivian. To są jak na razie dwie amerykańskie firmy, które produkują samochody elektryczne. Przyszło pokaże, czy ten pick-up, który miał zasięg na jednym ładowaniu, się spisze, ma zasięg mieć 350 mil na jednym ładowaniu. A do produkcji już wszedł Ram ProMaster z napędem elektrycznym. Powiem szczerze, nigdy się nie interesowałem, jak ten ProMaster się elektrycznie sprzedaje. Ma zasięg, mizerny zasięg, 160 mil na jednym ładunku.
Wow.
Zakładając warunki letnie, a w warunkach zimowych, to jak pokazały damy z zeszłego roku, kilka dni było zimnych, to zasięg tych samochodów elektrycznych spada o połowę. No tak, to śmieszne.
Niestety.
Tak. Już prawie kończę informację. Firma Stellantis wycofuje, że po prostu złamali obietnicę. Złamali obietnicę, że uruchomią fabrykę w Belvedere. Belvedere to jest fabryka, była fabryka samochodów, która upadła, była zamknięta, już nie istnieje chyba od półtora roku. Stellantis, czyli dawny Fiat i dawny Chrysler, złamał umowę ze związkami zawodowymi, obiecując, że małe elektryczne pick-upy będą produkowane właśnie w Belvedere. No wycofali się. Ta inwestycja byłaby kosztowała około 4 miliardów dolarów. To są kolosalne pieniądze. I Stellantis się wycofał z tego projektu. No i chyba tyle. O, jeszcze mam ciekawostkę. Ciekawostkę, że nową korwetę na torze wyścigowe w Niemczech Nürburgring, można sobie połamać, ta korweta od 0 do setki ma przyspieszenie w 2 sekundy. A ma silniki spalinowe 2 sekundy. To jest rakieta. Rakieta. Wypatrzyli specę tą nową korwetę, która ma napęd hybrydowy i ma silnik 5,5 litra. No to faktycznie może być rakietą. I na końcu już mam informację, ciekawostkę. Ten pasku Kadyrow, moskiewski sługus, który wojska swoje wysłał czeczeńskie na front ukraiński, jest posiadaczem Cybertrucka. Cybertruck to jest samochód taki kosmiczny. Twierdzi, że on otrzymał od Ilona Maska za darmo.
Wierzysz to?
Nie. Elon Musk mówił, że nigdy nie dał. Ten pasku Kadyrow paradował niedawno w miejscowości Grozny w Czeczeniu z zamontowanym ciężkim karabinem maszynowym na pace. I auto nie zapala. I podejrzewam, że Musk się na mnie zemścił i auto unieruchomił zdalnie.
Auto bardzo prawdopodobne.
Ale to możliwe, nie?
No oczywiście, tak, technicznie jak najbardziej.
Tak. No i przechodzę do ciekawostek naszych samochodów, naszej młodości. Ja, Balku, jeśli pozwolisz, przypomnę historię fabryki w Kragujewcu, dobrze?
W Serbii.
W Serbii, oczywiście.
W Jugosławii dawnej.
Dawnej Jugosławii. Jeszcze będzie śmieszna historia na końcu, ale fabryka powstała, facet, który zrobił pieniądze, nie wiem na czym, nie pamiętam, uruchomił fabrykę w Kragujewcu, fabrykę broni dla armii austriackiej. Dla armii austriackiej produkowano karabiny maszynowe i armaty. Takie były początki fabryki w Kragujewcu. W latach 30. w okresie międzywojennym fabryka produkowała Fordy, pick-up trucky i Chevrolety. Montowała Chevrolety z podzespołów amerykańskich, przywożony do Kragujewca i w końcu po wojnie, to w połowie lat 50. firma Fiat podpisała umowę z zakładami w Kragujewcu. Przestawili się na samochody osobowe, a po cichu jednak produkowali broń. I w końcu...
To chyba nie jedyny przypadek.
Tak. I w końcu alianci się zorientowali, zbombardowali fabrykę dwukrotnie w roku 1999. To była śmieszna historia, bo przy okazji alianci zbombardowali ambasadę chińską jeszcze w Brukseli.
Belgradzie.
Belgradzie, tak. Przez pomyłkę zbombardowali ambasadę chińską, tak. Ale bohaterską postawę się wykazała załoga, bo jedna informacja podaje, że nawet stali we fabryce, broniąc fabryki. Oni chcieli o fabrykę bronić przed bombardowaniem. 160 członków załogi ciężko było rannych. Widzą samoloty bombowce alianckie, bronili te fabryki. Żyły tarcze stalowe.
Nie dziwna sprawa.
Dziwna historia.
To. Bronili swojego miejsca pracy.
No i w końcu fabryka nadal, już kończę koledzy, fabryka nadal istnieje i nadal produkuje karabiny maszynowe AK-47.
Tak jest. Samochody już nie produkuje. Już ten biznes samochodowy zbankrutował.
Jeszcze dopatrzyłem się, że Fiaty Punto są produkowane.
Już nie. W 2017 roku zaprzestano. Ostatnie Fiaty Punto montowane z włoskich części, już taka była tylko dogrywka, że tak powiem, z tymi Fiatami Punto.
Ale byłem zaskoczony, studiując ten temat, Bartku, że zastawa w KGF-u przysyła część do polskiego Fiata, do Warszawy.
Kooperacja między zastawą jugosłowiańską a polskim Fiatem była dość znaczna. Przecież wiemy o tym, że w tych czasach władze były przychylne raczej Fiatowi niż innym firmom zachodnim. I właściwie tylko Fiat się przebił do tych krajów, nazwijmy to, socjalistycznych kiedyś. I między innymi w Jugosławii fabryka w Kragujewcu ściśle współpracowała z Fiatem, ale współpracowała także z FSO, jako też współpracującą fabryką z Fiatem.
O to mi chodzi o to.
Fabryka zastawy właściwie jest nam, Polakom, bardzo dobrze znana, bo przecież zastawkę 750, czyli następczynię tego małego Fiata 600, który był popularny i w Europie, i w Polsce też, potem troszkę zwiększono pojemność silnika do 750, to tą zastawką w Polsce wielu ludzi podróżowało, a potem już zastawą 1100. Krzysiek chyba miał taką zastawę, albo lubił taką zastawę.
Miałem kremowy, taki kolor miałem, wiesz?
Wielką zaletą tej zastawy była nowoczesność. W porównaniu z polskim Fiatem 125P, który był jakby takim równoległym do zastawy samochodem, zastawa była samochodem znacznie nowocześniejszym. Była oparta na... Ta zastawa 1100 oczywiście, na Fiacie 128 była budowana, montowana całkowicie w Polsce. Miała symbol zastawa 1100P, żeby to po prostu podkreślić, że to jest polski wytwór. I tych samochodów zastawa w Polsce było bardzo, bardzo dużo i przez ładny okres. Po tej 750 zastawa jeszcze robiła samochód 850.
Tak jest.
Dwudrzwiowy. Robiła też Vena na bazie tych małych samochodzików. Pojawiła się też zastawa 128, miała oznaczenie i miała silnik 1300 w porównaniu z tą zastawą 1100, która miała taki właśnie silnik. Zastawa właściwie produkowała samochody albo z części włoskich, czyli całkowicie, i nazywała je wtedy Fiatami. Już 53 rok zaczęto budować Fiata Campagnola. Był to mały samochód. Zbudowano też Fiata 1400, już nieco większego. Budowano Fiata w 60-tych latach 1800. Ale przebojem, tak jak mówiliśmy, stała się ta zastawa 750, nazywana Fica. Potem jeszcze zwiększono pojemność do 850 i w latach 80. już jeszcze produkowano Traka na bazie Fiata Camioni. Pojawiła się też zastawa 1300-1500, czyli tak jakby równoległa do Fiata 125P 1300-1500. Rozwój tej fabryki był dość znaczny. Nawet w Egipcie produkowano zastawę Scala na potrzeby tamtejsze. Zastawa 128 to już była wierna kopia samochodu Fiat 128. No i amerykańska przygoda zastawy.
No tak.
Mianowicie, Wojtuś pewnie doskonale pamięta coś takiego, co się nazywało zastawa Coral i zastawa Florida, a tu się nazywało jak?
Jugo 45.
Tak, Jugo 45. Był to najtańszy samochód na rynku.
One tu stały w porcie w Nowym Jorku, tam w ilości 2-3 tysiące, nikt tego nie brał. I chcieli to sprzedawać po 500.
Nie, on kosztował 5,5 tysiąca dolarów, faktycznie.
Ale
U
dealerów?
Tak, tak.
I one schodziły, Wojtku?
Schodziły, tak. Ludzie kupowali, bo były tanie auta. Ja jeszcze miałem przyjemność Jugo 45 naprawiać.
No, był to dość zawodny samochód. No, trzeba przyznać, że...
Bardzo ładnie to powiedziałeś, był to dość...
Zawodny. Bo ja myślę, że ten samochód miałby szansę na rynku z tą ceną, gdyby stopień jego niezawodności, awaryjności był niższy. Gdyby ten samochód się sprawdzał, to on by się tutaj przyjął.
A to był facet, który Malcolm Bricklin się nazywa, Amerykanin, który ściągnął, jak myśmy mówili niedawno, Subaru z wielkim szczęściem. Subaru on ściągnął do Ameryki. Otworzył sieć dealerów. Potem zamierzał chińskie gaziki firmy Cherry sprowadzać i procesy sądowe trwały latami, bo ponaciąga dealerów, rzekomych dealerów firmy chińskiej, gaziki miały być sprzedawane, a te gaziki przepisów dotyczących bezpieczeństwa EPA, DOT i EPA nie spełniały. Także dali się naciągnąć, ale Jugo w jakiś sposób się sprawdziło. Nie pamiętam, ile lat Jugo było sprzedawane w USA.
No trudno mi to powiedzieć, ale faktycznie niedługo chyba. Natomiast zastawa 1100P, taką jaką miał Krzysiuś, cieszyła się znakomitą opinią, dlatego że to był samochód lepszy od Fiata 125P. Miał wałek w głowicy, miał 55 koni, mimo że to było znacznie lżejsze samonośne nadwozie, nowocześnie już skonstruowane. Miał prędkość 135 km na godzinę, co na owe czasy było zupełnie przyzwoitą prędkością. Rozpędzał się 19 sekund do setki, tak, że to było dobrym osiągnięciem. To nie te 2 sekundy, o których mówił w tej Corvette.
I ładnie silniczek pracował.
Ładnie silniczek pracował, dlatego że był podparty na 5 łożyskach i miał wałek rozrządu w głowicy. Także ten samochód był technicznie był mocno zaawansowany. Były też odmiany takie tego samochodu, mianowicie dwudrzwiowy Mediterran się pojawił w Polsce, także był montowany już w mniejszych ilościach. No i ten samochód także po prostu był wykorzystywany w sporcie samochodowym, dlatego że pojawiły się niewielkie ilości zastawy 1300, w tym nadwoziu, jakim była zastawa 1100 i miały z Fiata 128-1100 skrzynie biegów o krótszych przełożeniach. I dlatego do sportu ten samochód się znakomicie nadawał. Miał co prawda niższą prędkość maksymalną, ale za to znacznie bardziej dynamiczne przyspieszenia.
Jedynka, dwójka.
No, trójka.
Trójka?
Tak, wszystkie biegi praktycznie. Czwarty bieg też był biegiem krótszym. On, prędkość maksymalna była dość znacznie ograniczona, ale w sporcie ta prędkość maksymalna może odgrywa rolę na torach, ale na przykład w sporcie rajdowym liczy się moment obrotowy i przyspieszenie, szczególnie na tych niższych biegach. Jedyną wadą zastawy była cena. Cena była dość wysoka, może adekwatna do jakości tego samochodu i do po prostu jego możliwości technicznych. No ale była prawie porównywalna z polskim Fiatem 125P, który był samochodem większym, obszerniejszym, tak, a poza tym w Polsce bardziej...
Ale kanciastym takim bardziej.
No, w tych czasach to nadwozie było ładnym nadwoziem. To nie były czasy już kanciastego samochodu typu Fiat 1100, czy 1300, czy 1500, ale...
Był kanciasty inaczej.
No był kanciasty inaczej, tak jest. Zastawka kosztowała 180 tysięcy złotych, podczas gdy Fiat 125P kosztował tylko o 10 tysięcy złotych więcej. Także 126 kosztował 92 tysiące, Syrena kosztowała 95 tysięcy, ale już Skoda, która też była dość zaawansowana już technicznie, kosztowała 170 tysięcy. Czyli to był fajny samochodzik, ale dość drogi. W sporcie Robert Burchard, nasz kolega, przyjaciel, ma taką właśnie zastawkę przygotowaną do sportu. 1300 pojemności, dwugardzielowy silnik Webera i to jest oryginał, to nie jest przeróbka, to jest, był oryginalnie tak właśnie produkowany i ten silnik z Fiata 128 z krótką skrzynią znakomicie się w tym samochodzie sprawdza. Mam nadzieję, Krzysiu, że gdybyś wsiadł do takiej zastawki właśnie sportowej, miałbyś znakomite przeżycia.
Kiedyś
myślę tak.
W Jurkwi wsiadł do rajdówki tak. Chyba Piotr Kwetela go przewoził.
Przewoził mnie.
Wszystko zdrowaśnie, Krzysiu mówił.
Tak. Wymodliłem, bo mnie chłopaki chcieli, wiesz, pokazać, jak się jeździ.
No tak.
No bo dla nich to jest dzień codzienny, a dla mnie to było coś takiego, że ja po prostu jeszcze przez okno wchodziłem i wychodziłem. Rozumiesz?
No tak.
I tamta te pagórki, wiesz, inne i to, no, to była...
Powiem ci, że ponieważ my mamy z Bestiem parę samolotowych doświadczeń i to różnych i w samolocie czasami są turbulencje, czasami dla atrakcji przewożonych pasażerów tym drążkiem troszeczkę się przesunie do przodu i do tyłu, żeby było ciekawiej, ale to jest nieporównywalne nawet przeciążenia w samolocie w porównaniu z tym, co się dzieje w samochodzie rajdowym. W samochodzie rajdowym przy pełnym, że tak powiem, zaangażowaniu w odcinek specjalny pozycja pilota jest naprawdę nieciekawa. Przeciążenia są ogromne. Wyrywanie w górę, w dół, w prawo, w lewo z pasów. Dobrze, że te właśnie sześciopunktowe pasy zapinane i na udach i na klatce piersiowej bardzo mocno trzymają pilota do siedzenia. Bo
ja tak nie miałem. Długo wracałem do swojego naturalnego koloru.
A jak byłeś zapięty? Czym? Jakimi pasami?
Byłem zapięty pasami takimi jak gdyby no...
Sześciopunktowymi z klamrą na piersi?
Chyba nie.
Nie.
No,
bo w takiej prawdziwej rajdówce tak to właśnie wygląda.
Nic się nie dzieje, wiesz, nie tam...
Tak. Na początku było gładko, tak.
Na początku było, po prostu sobie jechałem, a później już było inaczej. Chłopaki mnie przestraszyli skutecznie.
Robert Burchard ma tą zastawkę przygotowaną do rajdu Monte Carlo takiego historycznego. Bardzo to sympatyczne autko i ta klasa, w której ewentualnie by wystartował zastawą, może liczyć na lepszy wynik niż na wystartowanie Fiatem. Jeszcze jedna takie wrażenie dotyczące zastawy. Podróżując po Jugosławii, no jest tych zastaw tam ogromna ilość. Właściwie bezwzględnie dominuje w różnych odmianach ta zastawa 1100-1300. Ale w okolicach, załóżmy, Prysztyny, w okolicach tam wybrzeża i po tych górach, gdzie właściwie zakręt w zakręt, z góry pod górę, no drogi bardzo, bardzo takie trudne technicznie, tych zastaw leży na poboczach setki. Setki. Dosłownie w różnym stopniu degradacji, niektóre już całkowicie zgniły, nikt tych wraków nie sprząta. Niektóre jeszcze całkiem świeże, że tak powiem, rozbite po wypadkach, no ale widocznie ten temperament południowy Jugosłowian powodował to, że ten samochód był za szybki, za mocny, za sprawny na ten temperament i bardzo dużo tych rozbitych zastaw widziałem w Jugosławii.
Ja powiem, A propos tych wrażeń, to jak jeździłem rajdówką Krzysiu w Yorkville, to miałem takie wspomnienia a propos naszych rajdów samolotowo-dziennikarskich. Z Jurkiem Ziębą najczęściej latałem z szefem aeroklubu naszego i ja latałem wiele razy. Nigdy nie przeszkadzało. Na jednym z ostatnich rajdów to ja siedziałem na postoju pasażera oczywiście, no i trochę mnie zaczęło mdlić. I się modliłem, ażeby Zięba już wylądował, bo blisko byłem, miałem możliwości puszczenia pawia. Nigdy się nie przyznałem, nigdy nie.
Myśmy kiedyś, są takie samopoczucie, przepraszam, jak idziesz, pierwszy raz popłynąłem w Sopocie z rybakami o drugiej w nocy.
Choroba morska, no.
Tak.
Tak.
Zobaczyłem, oni mówią, no kolega zaraz będzie nam ryby dokarmiał, nie? I mnie tylko zabawę, bym przyzwyczajnie, a to wiesz, fala i cię bum.
Tak.
I bum. I mnie namówili, pojechałem. Ja teraz nie żałuję, bo przeżyłem tą, wiesz, przygodę. Była przygoda zaliczona. I to było fajne, bo to o drugiej w nocy się wypływa, jeszcze jest ciemno, wiesz.
I Paweł nie puściłeś.
Mieliśmy przygodę, jeżeli...
Ja puściłeś, czy nie?
No tak, no dokarmiałem ryby. Dokarmiałem ryby, no.
Jeżeli jesteśmy przy tematach rajdowo-samolotowych, to mieliśmy okazję z okazji tutaj organizowania Orkiestry Wielkiej Pomocy, Świątecznej Pomocy, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jeszcze na torze, który lubiliśmy z Wojtkiem tam pod Rockford.
Tak.
Tym, gdzie jeździliśmy jeszcze na offroad i na tym stadioniku takim na wyścigi samochodowe.
No tak.
Gościliśmy wtedy rajdowców z Polski. Mhm. Byli bracia Bębenkowie.
Tak jest.
I był Tomasz Czopik. Mhm. I zaproponowaliśmy Czopikowi i Bębenkom przelot samolotowy nad Chicago, bo... No, powiedzieliśmy, że to jest spora atrakcja zobaczyć Chicago z góry i właściwie jedyna możliwość to jest latanie takim małym samolocikiem. Usadowili się w samolocie Bębenek z Czopikiem na tylnym siedzeniu. Już się wszystko zaczęło od kołowania na lotnisku tam, gdzie Wojtek miał zakład samochodowy, czyli w Pałoki. Bo normalny checking i sprawdzenie silnika przed startem, już po kołowaniu, bezpośrednio przed startem, silniki lotnicze pracują nieco inaczej niż samochodowe i pracują na niższych obrotach. I Czopik mówi do Bębenka, ty, słuchaj, on nie pali na wszystkie gary, wysiadamy z tego samolotu. No, ale wszystko się skończyło dobrze. Lataliśmy nad Chicago. Ja tylko tak zerkałem tam do tyłu troszkę na nich. Jeszcze wtedy Łukasz Wroński, który wtedy był pilotem potem był pilotem jeszcze Gruszki przez ładnych parę lat. Siedział na prawym fotelu z przodu. I tak patrzę do tyłu, oni tacy przytuleni do siebie, a ja mówię, słuchajcie, Czopik i Bębenek, 200 km na godzinę między drzewami, nie wykazujecie żadnego strachu, a tutaj w samolocie jakoś widzę, że macie nie tęgie miny.
Ale worki foliowe były niepotrzebne.
Nie były worki foliowe potrzebne, absolutnie. No, wszyscy, którzy mają coś do czynienia z rajdami, no nie mogą mieć żadnych tego typu zaburzeń, ze względu na to, że jednak w samochodzie rajdowym przeciążenia są bardzo, bardzo znaczne i choroba morska mogłaby być spokojnie zwana chorobą rajdową.
Na zakończenie mamy jeszcze trochę smutną informację, że fabryka dawnego Kormorana, pamiętasz Kormoran?
Tak, fabryka opon samochodowych.
Którą wykupił Michelin, nie wiem, w którym roku, nie pamiętam. Fabryka będzie zlikwidowana. Odnosi się do Rumunii.
a byliśmy ściśle związani z tą fabryką Kormorana z tego względu, że była głównym sponsorem rajdu Kormoran. Rajdu, który był na właśnie tam na Mazurach rozgrywany rok rocznie, przez wiele lat dowodzony przez mojego bardzo serdecznego przyjaciela nieżyjącego już Włodka Śniadego. Zresztą znakomity rajd. Zawsze żeśmy z Włodkiem przez lata, jak już po prostu, bo miałem okazję kierować rajdem Wisły przez ładnych parę lat, konkurowali, który z naszych rajdów, czy Kormoran, czy rajd Wisły będzie uznany za najlepszy rajd w Polsce. I muszę powiedzieć, że przez całe lata albo my, albo oni zdobywali ten laur najlepszego, najlepiej zorganizowanego, najlepiej przeprowadzonego rajdu w Polsce. No a fabryka była absolutnym sponsorem i dzięki tej fabryce ten rajd w ogóle się odbywał. Fabryka także sponsorowała stadion, nad którym można było przeprowadzać takie krótkie imprezy rajdowe dla kibiców. No szkoda, że nie ma tej fabryki.
Opony były dobre, tak?
Oprony były dobre, chociaż powiem szczerze, że Dębica w pewnym momencie licencyjną umową zaczęła produkować opony tak zwane D124. I te opony D124 były lepsze.
Jednak.
I właściwie no wszyscy, znaczy do rajdu, bo mnie ta dziedzina interesowała głównie, staraliśmy się pozyskać opony D124, które w tym czasie były praktycznie rzecz biorąc konkurencyjne dla opon zachodnich. Czy dla firmy Pirelli, czy dla firmy Michelin, D124 były. No ale szkoda tej fabryki Kormorana.
Fabryka twierdzi, Michelin twierdzi, że jakieś pozostałości fabryki zostaną, także załoga liczy około 400 osób, ponad 400 osób aktualnie. Jakąś pracę będą mieli, na szczęście.
Z reguły problem polega głównie na tym, że fabryka zużywa swoje oprzyrządowanie i te maszyny, te urządzenia po prostu się starzeją i teraz jest kwestia albo to zburzyć i zbudować od nowa, albo modernizować. Właściwie to nie bardzo ma sens.
Tak się zdarza. Księgowy jest najgorszą osobą w firmie, bo księgowy księgowy to jest ten dziad, który wylicza koszty fabryczne.
I wytyka.
Tak, właściwie w
fabryce. Błędy różne.
Tak. I księgowy wyliczył, że w Rumunii będą tańsze koszty produkcji.
No pewnie w Rumunii siła robocza jest tańsza pewnie niż w Polsce.
Tak, pewnie.
No... Tam szybkie ruchy wykonywano w okresie słusznie minionym, kiedy się pozbyli wodza z jego żoną, a szybkie działanie, nie? Czałczesku z żoną.
No, to faktycznie Rumunię można wspominać niesamowicie. Ja jeszcze pamiętam te wyjazdy na rajdy tak zwane KDL, czyli Puchar Pokoju i Przyjaźni, czyli zawody...
To się ładnie nazywało,
tak,
co?
No, tak się nazywało, Puchar Pokoju i Przyjaźni. To był Puchar Pokoju i Przyjaźni krajów demokracji ludowej. Startowały tylko załogi po prostu z tego obozu. No, zdecydowanie Rosjanie przodowali, a w Rumunii pamiętam taką sytuację, no to anegdota bez mała, właśnie za czasów Czałszewsku, gdzie godzina policyjna była 10 wieczorem. Mało tego, że to była godzina policyjna, która zabraniała poruszania się po ulicach, ale wszystkie światła miały być pogaszone.
Tak, to słyszałem.
Nie można było w ogóle...
Wyłączali prąd.
Tak. Znaczy, musiały być światła pogaszone. I pamiętam po rajdzie. Balanga była niezła.
No tak.
10 godzina przyszła. Szef hotelu błagał, żeby te światła zgasić. Ale różnie to bywało. Chyba nawet radziecka jeszcze wtedy ekipa spowodowała to, że tego światła żeśmy tam nie zgasili. co oni zrobili, natychmiast z kocami z całego hotelu błyskawicznie zatykali te okna w tej sali.
Taki był strach?
No, strach był, daj spokój. Wchodziłeś do sklepu, przy wejściu do sklepu stał żołnierz z kałasznikowem.
Ja dziękuję.
I to normalna historia. O wejściu do hotelu przez jakiegoś Rumuna, nowy, nie było. O, rajd był fajny, bo praktycznie rzecz biorąc wszystkie drogi były zamknięte. Nawet drogi dojazdowe były dla normalnego ruchu zamknięte, co jest nie do pomyślenia w żadnym innym kraju. Obostrzenia były maksymalne. Na przykład krótkofalówek nie można było używać. Te krótkofalówki nam plombowano na granicy. Pakowano w worek, zakładano plombę. Oczywiście bez krótkofalówki nie można było działać, bo to raz, że bezpieczeństwo, dwa, że serwis i w ogóle. Z reguły udało się, ale to pod karą śmierci, rozplombować te worki i wyciągnąć te krótkofalówki, ale ryzyko było spore.
Stąd była ta taka zemsta za te wszystkie, wiesz, na parze prezydenckiej. No i a przecież jego syn to był wyjątkowym skandalistą, mordercą, zboczeńcem, który porywał dziewczyny z obsługą, wiesz, z ulicy.
No ale też metody działania tego Securitate, czyli tej służby bezpieczeństwa Ceausescu były naprawdę absolutnie nie do przyjęcia w cywilizowanym świecie. Myśmy tego tak może nie widzieli, ale był to kraj pod absolutną dyktaturą. Na wszystkich w księgarniach były tylko książki napisane przez Ceausescu lub jego żonę, lub jakąś tam...
Schodziły jak świeże bułeczki.
Wszędzie były te plakaty z portretem wodza. Gazety oczywiście wychwalały wodza jak się tylko dało. No, nieciekawie ta Rumunia wtedy wyglądała. Chociaż były też fajne aspekty sprawy.
Ale muszę ci powiedzieć, że coś im musimy zawdzięczać, skoro ty żywy wróciłeś.
Powiem ci, że takich niebezpiecznych sytuacji, żeby...
A jak było z jedzeniem w ogóle, do żywienia?
Fatalnie.
Powie Wojtek, że ja ciągle o jedzeniu, a po prostu z ciekawości. Czym żywili sportowców?
To był jeden podstawowy problem. W hotelu mieliśmy, rozumiesz, restaurację, a w restauracji jakieś rozgotowane na mamałygę ziemniaki i naprawdę jedzenie było fatalne.
A alkohole?
No w ogóle nie ma takiej możliwości.
Jak nie ma?
No nie.
Na razie się ogólnie nie pije.
Tak jest.
Poradzie ewentualnie. Ale poradzie.
Ale do alkoholi wrócę. Natomiast powiem, że mieliśmy taką zaprzyjaźnioną z roku na rok restaurację pod górą Paltinisz, gdzie za bardzo solidne pieniądze właściciel tej knajpki, czy szef tej knajpki w jakiś tam sposób zdobywał jedzenie i tam żeśmy jeździli specjalnie po prostu na obiady, bo jeszcze śniadanie jeszcze można było w hotelu zjeść, bo to jakiś chleb, jakieś, ale obiadu to już był problem. Natomiast jeżeli chodzi o alkohole, to była fantastyczna sprawa, bardzo mi się to spodobało. Po rajdzie zaprosił nas w Sibiu chyba, albo w Cluj-Napoca, no w każdym razie w Rumunii mer miasta do tego City Hallu, do tego budynku głównego w mieście, na taki brunch południowy. No fajnie, przemówienia, jakieś tam prezenty, jakieś tam sprawy, taka ekipa, śmaka, owaka i tak dalej. A potem przyszedł jakiś facet do nas i mówi tak, słuchajcie, w tamtym kiosku na dole, przy wejściu, można kupić w puszkach metalowych, litrowych, bardzo dobry kompot. Kupcie sobie znakomity kompot z różnych owoców, kupcie sobie.
W puszkach?
W puszkach, tak. W puszkach metalowych, puszkach.
No, pojemność puszek?
Litrowe.
Litrowe.
Litrowe, czy półtora litrowe, dość duże puszki. Poszliśmy tam, A tam cena jakaś kosmiczna, 80 czy 90 lei za puszkę.
Kompotu?
Kompotu? Kiedy kompot będzie kosztować 15 lei, no góra jakiś super, 20 lei. Kupujemy. Tych lei mieliśmy wtedy mnóstwo. Te leje
wypadały tak, z kieszeni.
Tak, no te leje takie ogromne, płachty niebieskie po stole i większego nominału nie mieli, więc tych pieniędzy mieliśmy od cholery, to trzeba przyznać. No i kupiliśmy te puszki. Doskonałej jakości śliwowica. Doskonałej jakości śliwowica. Naprawdę czyściuteńka, pachnąca, wspaniała.
Ale jak ty to ładnie opowiadasz, Bartek.
Powiem ci, że w tych czasach byłem panem śliwowicy.
Bo to dobry napój, zdrowy.
Bardzo lubiłem jeździć.
To jakieś były, czy nie?
No kompot z jabłek, z truskawek.
No to jak to robili?
Tak, no nie wiem, no to na potrzeby tego, że tak powiem, Komitetu Centralnego.
No tam może.
Przyjaźni.
Tak, w ramach przyjaźni. To taka sprawa. No i bardzo nam się też w Rumunii podobało, że wprowadzili benzynę za dolary.
O tak?
Bo dla nas to było, człowieku, zbawienie.
O.
Bo wtedy mogliśmy przywieźć maksymalną ilość paliwa z Polski, a te dolary, które musielibyśmy wydać na benzynę, kupując je w Rumunii, można było przywieźć z powrotem. I to była super sprawa. Tylko jak wieźć ogromne ilości paliwa potrzebne na trening, potrzebne na rajd do Rumunii? Podwieszone baki, po dwa baki w aucie, w rajdówce, rozumiesz, też ze dwa baki, pod przyczepami. No, najróżniejsze sposoby.
Polak potrafi.
Ale teraz jeszcze jest kontrola na granicy. Obiecaliśmy beczkę paliwa automobil klubowi rumuńskiemu i oni zorganizowali festyn na granicy z samochodami zabytkowymi, z orkiestrą, z jakimiś tam, rozumiesz, cudami dla polskiej ekipy, która tu wjeżdża osobnym pasem, tu jakiś tam, wiesz, i jakoś to przeszło, jakoś te...
Odwrócili uwagę.
Odwrócili uwagę na tyle, żeśmy przejechali z tym paliwem. A jeszcze drugi numer taki, że przyjechaliśmy tam chyba w niedzielę czy w sobotę i w poniedziałek już na trening. No i szef Unii wyznaczył, kto na jakie OS-y w jakim kierunku jedzie, a w poniedziałek podwieczór odprawa. No i oczywiście szef, co wy kurczę robicie? Przecież wszystkie samochody, wszystkie rajdowe, wszystkie treningowe, wszystkie ciągniki, wszystko stoi na parkingu pod hotelem. Oczywiście ogrodzonym To czym, gdzie wyście pojechali? A my, szefie, no jak to? Przecież tu za 1000 lei to nas facet gruzowikiem wozi cały dzień. Tam z budowy mają tych aro takich, samochodzików parę i za małe pieniądze calutki dzień bez paliwa, bez żadnych kosztów. Jeździ się gdzie chce. No ale takie czasy już minęły. Już tej Rumunii nie wróci. Pokazali nam też kiedyś kopalnię złota. Raz tylko widziałem kopalnię złota odkrywkową. To znaczy zbierali część góry i faktycznie nawet z drogi było widać, że tam to złoto w tej
no
ziemi
podobno
jest.
Czesku w tym zamku to miał złoto i tyle, że wszystko się złoto świeciło.
No ale oni faktycznie mieli chyba złota pod dostatkiem.
Tego nie pamiętam.
I tak zrujnowali taki kraj, co powiedz?
Ale teraz Rumunia podobno zupełnie przyzwoicie wygląda.
Nie byłem, nie wiem. Nie
moja wiem. Moja córka się zajmowała wycieczkami zagranicznymi, to znaczy pilotażem. Wycieczek zagranicznych, także mówi, że po tych wszystkich zmianach Rumunia wygląda dużo lepiej niż Bułgaria.
O tak?
A kiedyś Bułgaria wyglądała lepiej niż Rumunia.
No tak, Słoneczny Brzeg, te rzeczy. No,
Rumunia była takim krajem zaniedbanym, dopiero jak się pojechało tam na ten litoral, czyli ten między wybrzeże takie zagospodarowane przez Niemców właściwie całkowicie, gdzie trzeba było wjeżdżać przez Szlaban z odprawą, gdzie tam nie można było w ogóle po prostu wjechać. Także teraz już podobno w całej, znaczy córka tak twierdzi, że podobno w całej Rumunii jest ogromny postęp. Ogromny przemysł samochodowy w Rumunii, jak się odbił.
O Daci myśmy zapomnieli, ale może za tydzień porozmawiam o Daci.
No mówiliśmy troszkę o Daci, ale co o Daci?
To ładne auto, nawet wyglądało przyzwoicie. Nie?
Bardzo przyzwoite auto, i elektryczne auto, i hybrydowe auto, i auto terenowe, i bardzo dobrej jakości. I ta współpraca z Francuzami, bo jest to oczywiście współpraca z firmą Renault PSA w ogóle. Kiedyś były tylko te Dacie. Z tym, że były fajne Dacie. Oprócz tych Daci, które my znamy, te 1300, Rumuni robili taki bardzo fajny samochodzik. Mała Dacia, to się mówiło na to, mała Dacia. To było R8. Nie wiem, czy Wojtuś pamiętasz ten samochód. To był R8 i R10 Major. Były na naszym rynku nawet, w PKO sprzedawali. Bardzo charakterystyczna to R8 Renówka, bo miała maskę nie płaską, tylko taką przetłoczoną, tak jakby uderzoną w środku, złamaną. Ale bardzo fajne auto, bardzo zgrabne i nadające się bardzo do sportu.
Kończymy, przyjaciele, dlatego że czas nas goni. Krzysiu patrzy na zegarek, także idźmy sobie do domku.
Tak jest.
Tylko patrzę, bo mam się dzwonić z kimś, ale to jeszcze nie wyganiam kolegów, bo się mi nie rozmawia, także słuchajcie. No.
Przypominam tylko, że 11-12
października
mamy ostatnią eliminację rajdowych mistrzostw Ameryki. W Marquette, czyli na północy tutaj od nas w stanie Michigan, jest ostatni rajd LSPR Lake Superior Professional Rally, który zakończy sezon. Co prawda mistrz Ameryki już został wyłoniony i został nim Kanadyjczyk, ale atrakcja na pewno na tym ostatnim rajdzie będzie, chociaż to ulubiony przez kibiców rajd. Dzisiaj też był na tym rajdzie, to wie, jak to
wygląda. Dzisiaj panowie, jest pierwszy dzień jesieni.
Tak.
22
dzień pierwszy. Dlatego deszcz pada.
No i właśnie, zobaczcie. No ale deszcz też jest potrzebny. Może tam piknik komuś nie wyjdzie. Wędkarze mają kłopot, bo nie mógł, wiesz, bo lało tak, jak z cebra już po 7:30, bo jakieś zawody były.
To ryba nie bierze.
To nie bierze. To po prostu mówił, zerwanie chmury. No także nie sprzyjało im dzisiaj. Akurat tego. No i tutaj wiem, że jeden piknik, nie wiem jak tu na Cumberland, ale jak jest taki deszcz, to ludzie tak, wiesz, nie za bardzo.
Kłaniam się do piątku, godzina pierwsza.
Ale można wsiąść w samochodzik i
się przejechać. Proszę Państwa, Wojciech Wielich i Bartek Stypa byli Państwa i moimi gośćmi na antenie Polskiego Radia. Trzymajcie się, koledzy. Wszystkiego dobrego.
Do miłego.
Dziękujemy.
Poradnik motoryzacyjny.